Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kardynał Ravasi na rekolekcjach dla papieża i kurii rzymskiej mówił o zadaniach kapłanów i życiu wiecznym.
Polak został nuncjuszem w Liberii.
W Tanzanii rosną obawy związane z eskalacją przemocy na tle religijnym.
22 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Specjalna modlitwa w intencji Benedykta XVI towarzyszy przedostatniemu dniowi rekolekcji w Watykanie. Kardynał Gianfranco Ravasi zaproponował ją w związku z przypadającym dziś świętem katedry apostoła Piotra.
Pierwsze z przedpołudniowych rozważań rekolekcjonista poświęcił postaci kapłana. Podkreślił, że Księga Psalmów opowiada o wielu ich upadkach, słabościach i niewiernościach, ale także o pełnych ufności, powrotach do Boga.
Ksiądz musi być obecny w społeczeństwie, jednak ponieważ jest pośrednikiem między ludźmi a Bogiem, ma być wolny od wszelkich zobowiązań i nie wiązać się konkretnymi interesami. Nie może się mieszać w kwestie polityczne. Ma być w społeczeństwie świadkiem.
Watykański rekolekcjonista wskazał, jak bardzo współczesny świat wypaczył pojęcie życia wiecznego, które jest trwaniem w komunii z Bogiem.
Życie wieczne współcześnie postrzegane jest głównie jako chęć jak najdłuższego życia, leczenia za wszelką cenę naszych organów, czy wręcz wymieniania ich na nowe, tak jakbyśmy byli maszyną. Dlatego dzieje się to, o czym pisze jeden z filozofów. Nigdy wcześniej ludzie nie umierali w tak higienicznych i dobrych warunkach. Nigdy jednak nie byli aż tak bardzo samotni.
Kardynał Ravasi w drugim z rozważań przypomniał o wyzwaniach stojących przed rodziną składającą się z ojca, matki i dzieci. To z domu wynosimy takie elementy jak wiara i wartości moralne, które później stają się dobrem całego społeczeństwa, mówił rekolekcjonista, zauważając ze smutkiem, że współcześnie rodziny coraz chętniej zamykają się za opancerzonymi drzwiami swych mieszkań.
Benedykt XVI mianował nuncjuszem apostolskim w Liberii i wyniósł do godności arcybiskupi i księdza Mirosława Adamczyka, radcę nuncjatury w Wenezueli. Ten 50-letni kapłan diecezji gdańskiej, doktor prawa kanonicznego, od 20 lat pracuje w papieskiej służbie dyplomatycznej. Pełnił ją m.in. w nuncjaturach na Madagaskarze i w RPA. Nowemu nuncjuszowi w Liberii kontynent afrykański nie jest zatem obcy.
Ponadto papież mianował nowych nuncjuszy w krajach Ameryki Łacińskiej. W Salwadorze został nim dotychczasowy nuncjusz w Ganie, 56-letni arcybiskup Leon Kalenga Badikebele, pochodzący z Demokratycznej Republiki Konga.
Natomiast nuncjuszem w Kolumbii będzie odtąd 46-letni Włoch, ksiądz Ettore Balestrero z Watykańskiego Sekretariatu Stanu, wyniesiony równocześnie do godności arcybiskupiej. Przez ostatnie 3,5 roku był on podsekretarzem do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami, czyli odpowiednikiem wiceministra spraw zagranicznych. Ze względu na tę funkcję prałat Balestrero przewodniczył nieraz watykańskiej delegacji w rozmowach dwustronnych, na przykład przed 3 tygodniami na spotkaniach z władzami izraelskimi i palestyńskimi. Na jego miejsce watykańskim wiceministrem spraw zagranicznych został pracujący w sekretariacie stanu właśnie w sekcji do spraw relacji z państwami 47-letni Maltańczyk, ksiądz Antoine Camilleri.
Ojciec Święty wyniósł też do godności arcybiskupiej 2 papieskich dyplomatów, nadając obu tytuł nuncjusza apostolskiego, ale bez powierzenia im żadnych związanych z tym funkcji. Są to
48-letni Kameruńczyk, ksiądz Brian Udaigwe, dotychczasowy radca nuncjatury w Wielkiej Brytanii.
I 50-letni ksiądz Michael Banach, pochodzący z USA. Był on dotąd stałym przedstawicielem Stolicy Apostolskiej w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, w OBWE i w Komisji Przygotowawczej Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych oraz stałym watykańskim obserwatorem przy ONZ-owskich instytucjach mających siedzibę w Wiedniu. Amerykański duchowny włada m.in. językiem polskim.
Stolica Apostolska i Republika Sudanu Południowego podjęły wspólną decyzję o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. Będą one utrzymywane, jak czytamy w wydanym dziś komunikacie, na szczeblu nuncjatury ze strony watykańskiej i ambasady ze strony południowo-sudańskiej.
Dążenia do niezależności południowego Sudanu, które jest obecnie najmłodszym państwem Afryki, Stolica Apostolska popierała od samego początku. Kiedy przed półtora rokiem doszło do podziału Sudanu, na uroczystościach ogłoszenia niepodległości w południowo-sudańskiej stolicy Dżubie była watykańska delegacja. Na jej czele stał kenijski kardynał John Jue. Należał też do niej nuncjusz apostolski w Chartumie, do tego czasu stolicy całego Sudanu, a odtąd już tylko północnego.
Po półtora roku podziału na dwa niezależne państwa nadal utrzymuje się konflikt między obu Sudanami. Północnym zdominowanym przez muzułmanów i południowym, w którym większość stanowią chrześcijanie. Watykan podejmuje wysiłki, by pomóc w osiągnięciu pokoju między tymi afrykańskimi krajami.
Wbrew doniesieniom niektórych niemieckich mediów, episkopat nie zezwolił na używanie tzw. pigułki PO. Dopuszcza jedynie podawanie jej ofiarom gwałtu i to tylko wtedy, gdy preparat zapobiega zapłodnieniu, a nie uśmierca już zapłodnionej komórki jajowej. Przewodniczący niemieckiego episkopatu, arcybiskup Robert Zollitsch, wyjaśnił, że decyzję w tej sprawie biskupi podjęli podczas wiosennej sesji plenarnej po starannym sprawdzeniu moralnego i medycznego stanu rzeczy.
Każdej kobiecie, powiedział arcybiskup Zollitsch, należy się ludzka, medyczna, psychologiczna i duszpasterska pomoc. Do takiej może należeć zapodanie pigułki PO, jeśli ma ona działanie antykoncepcyjne, a nie wczesnoporonne. Przewodniczący niemieckiego episkopatu zastrzegł, że metody medyczno-farmaceutyczne, które powodują śmierć embrionu ludzkiego, nadal są zabronione. Dodał, że zawsze powinna być respektowana wola kobiety. Podczas sesji plenarnej niemieccy biskupi potwierdzili, że temat stosowania tzw. pigułki PO będzie nadal badany i omawiany z ekspertami, a każdy ordynariusz przeprowadzi rozmowy z dyrektorami katolickich szpitali i ginekologami. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Hiszpańska Caritas otrzymała od tamtejszego episkopatu 6 milionów euro. W związku z tym biskupi wydali specjalny komunikat, w którym przypomnieli, jak ważna jest wzajemna pomoc i współpraca, szczególnie w dobie kryzysu. Wskazali przy tym na konkretny wymiar miłości bliźniego, jaką na co dzień świadczy ta organizacja.
Piąty rok z rzędu episkopat Hiszpanii przekazał na potrzeby Caritas nadzwyczajną kwotę z budżetu, biorąc pod uwagę skutki głębokiego kryzysu ekonomicznego. Kwota ta jest większa o 20% w porównaniu do ubiegłego roku. Warto zauważyć, że wszystkie inne wydatki episkopatu w bieżącym roku zostały zamrożone. Łącznie w ciągu ostatnich 5 lat Caritas otrzymała od episkopatu Hiszpanii 20 milionów euro. Caritas to sam kościół w swojej podstawowej strukturze, jaką jest parafia. To parafie pokrywają codzienne wydatki, zbierają ofiary i we wspólnotach parafialnych pojawiają się wolontariusze, którzy poświęcają swój czas i pracę w Caritas, czytamy w komunikacie. Robi to wielu kapłanów, osoby zakonne i świeccy, aby służyć osobom najbardziej potrzebującym. Warto przypomnieć niedawne zamiary lewicy, aby obłożyć Caritas podatkami. W dobie panującego kryzysu cieszy się dużym prestiżem, ponieważ jest jedynym ratunkiem dla wielu osób i całych rodzin, którym państwo nie jest w stanie pomóc. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Chrześcijanie są wezwani do przebaczenia nawet w obliczu tak poważnych zbrodni jak morderstwo. Mówił o tym przewodniczący episkopatu Tanzanii w czasie pogrzebu księdza Evarista Musiego. Został on zabity w minioną niedzielę w drzwiach kościoła, w którym miał odprawić Eucharystię. Kapłan znany był z zaangażowania w dialog międzyreligijny.
Na Zanzibarze tymczasem doszło do kolejnego aktu antychrześcijańskiej przemocy. Nieznani sprawcy spalili będący jeszcze w trakcie budowy kościół protestancki w Siloam.
Rosną obawy, że przemoc wymierzona w wyznawców Chrystusa może wyjść poza zdominowany przez muzułmanów Zanzibar i objąć cały kraj. Biskupi i księża otrzymują SMS-y grożące im śmiercią. Muzułmanie rozpowszechniają też płyty DVD wzywające do zabijania niewiernych. Coraz częściej mówi się o Tanzanii jako kraju muzułmańskim kierującym się prawem szariatu, zauważa pracujący w tym kraju ksiądz Maciej Brown z Zmartwychwstaniec.
Księża pracujący na Zanzibarze dostali takie pogróżki i zapowiedź tego, że podczas Wielkiej Nocy będzie ostateczna rozgrywka. Patrząc na wydarzenia, które się dokonują, no na pewno nie są to żarty. Niestety, ale sytuacja jest nieciekawa. Główną przyczyną jest to, że prezydent podczas wyborów obiecał naszym braciom w islamie, że im da prawo do ingerencji w konstytucję i teraz, kiedy czas minął, oni się tego prawa domagają, oczywiście tego zrobić nie może. Wysłali pewną petycję do prezydenta, się domagają między innymi, żeby chylnie Tanzania nie było wezwania do Boga. Druga sprawa to, żeby Tanzania była jednym z krajów Unii Islamskiej, czyli po prostu, żeby to kraj wyznaniowy, kraj muzułmański. Ostatnią sprawą to jest to, że domagają się między innymi wolnego piątku jako dnia ustawowego, w którym czci się Boga.
Dyskusja dwóch mężczyzn w Pakistanie na tematy religijne zakończyła się morderstwem. Do zdarzenia doszło w Lahorze, gdzie 45-letni chrześcijanin Roshan Masih wdał się w rozmowę o wierze z muzułmaninem Sohalilem Akhtarem. Ten ostatni poczuł się dotknięty, jak to określił, bluźnierczymi argumentami swego adwersarza, odczekał dogodnej chwili i z zimną krwią zastrzelił chrześcijanina.
Świadkowie powiadomili policję. Morderca został aresztowany i oskarżony o zabójstwo z premedytacją. Śledztwo wykaże, czy zostanie postawiony przed sądem.
W kierunku ekumenicznego rzecznictwa praw bezpaństwowców pod takim hasłem Światowa Rada Kościołów organizuje międzynarodowe konsultacje w sprawie osób, których żadne państwo nie uznaje za swego obywatela. Spotkanie odbędzie się w Waszyngtonie na przełomie lutego i marca. Dotyczy blisko 12 milionów bezpaństwowców na całym świecie. W konsultacjach weźmie udział około 50 uczestników z całego świata. Podczas trzydniowej sesji przewidziane są także świadectwa ludzi bezpośrednio dotkniętych problemem bezpaństwowości.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Przypatrzcie się powołaniu waszemu to temat odbywającej się w Licheniu Ogólnopolskiej Kongregacji Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań. Ponad 150 osób odpowiedzialnych za powołania na szczeblu diecezjalnym i zakonnym w oparciu o tegoroczne orędzie Benedykta XVI na tydzień powołań będzie zastanawiać się nad nowymi sposobami dotarcia do młodzieży oraz towarzyszeniem jej na drodze dojrzewania i odkrywania własnego powołania. Mówi delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw powołań biskup Marek Solarczyk.
Rozważając te słowa papieża, chcemy po prostu każdy z nas zatrzymać się nad tym, co my jako duszpasterze, którzy mamy pielęgnować powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, co my możemy i powinniśmy przeżyć w swoim powołaniu. I to jest główny wątek.
Spotkanie w Licheniu potrwa do najbliższej niedzieli. W Siemiatyczach odbyło się wczoraj zebranie plenarne zespołu bilateralnego katolicko-prawosławnego Konferencji Episkopatu Polski i Synodu Biskupów Kościoła Prawosławnego w Polsce. W komunikacie po zakończeniu spotkania poinformowano, iż podczas obrad omawiano sprawy bieżące związane z dialogiem katolicko-prawosławnym, w tym tegoroczny tydzień ekumeniczny, oraz kontynuowano pracę nad wspólnym stanowiskiem odnośnie do małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej. W tym kontekście warto przypomnieć, że Konferencja Episkopatu Polski w październiku 2011 roku zaaprobowała projekt deklaracji na temat tzw. małżeństw mieszanych. Został on przygotowany w oparciu o współpracę Rady Episkopatu do spraw ekumenizmu i Polskiej Rady Ekumenicznej. Dokument czeka obecnie na aprobatę Stolicy Apostolskiej. Jednocześnie trwają rozmowy dwustronne, których efektem ma być wspólne stanowisko na temat małżeństw mieszanych. Obrady zespołu katolicko-prawosławnego to kolejny etap tych dyskusji. Następne posiedzenie zaplanowano na 17 września w Terespolu.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.